dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Po katolicku witał się ksiądz Tomasz Bieliński.
A po kulturalnie witał się Marcin Mazurek naprzeciwko mnie. Witam
program, bardzo serdecznie. Program realizuje Tomasz Goska.
Drogami młodości, piątek, audycja cykliczna. Co tydzień gościmy w Państwa domach. Państwo jesteście bardzo gościnni, dlatego ona ciągle trwa i dziękujemy za wszelkie miłe głosy, które do nas docierają i nie tylko młodych osób, ale również starszych z całego tego regionu, gdzie fale radia docierają na różny sposób. Gdzieś tam otrzymujemy sygnały, że te audycje się Państwu podobają. No i tak dzisiaj naprawdę rzadko to czynię, ale chcemy wyrazić Wam, kochani, wdzięczność, bo to motywuje nas i daje też radość tym, których zapraszamy do studia. Że mówiąc o tych świadectwach, dziękujemy wszystkim, którzy do nas piszą i już dziękuję teraz tym, którzy dzisiaj napiszą.
No właśnie, bo jeszcze jak jest gość w studiu i jest odzew słuchaczy, to ten gość zupełnie inaczej zachowuje się w studiu, niż jest cisza totalna.
A musimy Państwu powiedzieć, że większość naszych gości zapraszanych na audycję zazwyczaj mają swoje debiuty w radiu. Oczywiście dzisiaj z tych gości, ktoś mamy tutaj, niektóre osoby bywały już nawet nie raz, ale często przynajmniej jedna osoba spośród naszych gości jest pierwszy raz i cieszymy się, bo te osoby same są zdziwione, jak szybko można się w klasycznym radiu Podlasia oswoić z mikrofonem, jak rodzinna atmosfera sprawia, że znika trema, takie napięcie i po prostu człowiek czuje się jak u siebie.
Dokładnie. A dzisiaj mamy osobę, która jest po raz pierwszy?
Tak, Radek jest po raz pierwszy, dobrze?
Po raz drugi.
Jadku, ty...
tak, brałem wcześniej udział w audycji.
Mów.
Brałem wcześniej udział w audycji zatytułowanej Drogami Młodości. Było to w listopadzie ubiegłego roku kalendarzowego, tak więc drugi raz to jestem.
Tyle gości się przewija, że ja zapomniałem, ale teraz, jak Radek to mówi, to istotnie. Poza Radkiem jest z nami Maciek.
Szczęść Boże.
Zdarzyło się już parę razy być na drodze.
Tak,
młodości.
Zdarzyło się.
I jest z nami Łukasz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie.
Łukasz, ty już też nie raz bywałeś w tym studiu.
Wiele razy.
Tak.
No, ja przepraszam, coś mnie zgadłem, nagle atak mam kaszlu.
Jak Państwo zauważyliście po głosach tutaj przedstawiających się imionach, dzisiaj typowo męskie środowisko, ekipa na drogach młodości, ale bynajmniej nie będziemy mówić o polityce, która wydaje się, że jest domeną mężczyzn i dlatego szuka się od czasu do czasu, mówi się o parytetach dla kobiet i rezerwowaniu im miejsc. Nie, dzisiaj nie będziemy mówić o polityce, choć o niej w ostatnim czasie dużo i ciągle się uczymy, jak mówić o polityce, by później nie iść do spowiedzi z różnymi grzechami wynikłymi z dyskusji, czy wokół dyskusji, czy tematów poruszanych. Marcinie, myślę, że ty powinieneś dzisiaj powiedzieć, jaki jest temat, bo to troszeczkę tak bardzo blisko ciebie, koszula bliska ciału.
Chcemy mówić o muzyce, o duchowości i muzyce jednocześnie, o tym, czy muzyka ciężka, metalowa, pozwala na rozwój duchowy.
Właśnie, kochani, dzisiaj nie mamy zamiaru mówić w ogóle o muzyce, bo jak to mówił wieszcz narodowy, idź tam, gdzie śpiewają, bo tam, gdzie śpiewają, dobre serca mają. Niewątpliwie muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka jest wyrazem radosnego serca, pozytywnego usposobienia. Niewątpliwie chcemy jednak dzisiaj podjąć temat, który nie tylko wielu młodych dotyczy i może czasami jest przyczyną konfliktów z rodzicami, ale też dotyczy rodziców, jakie stanowisko zająć wobec swoich dzieci, które czasami słuchają muzyki za głośno. Nawet nie mówimy o szkodliwości na słuch, ale raczej o tym, czego słuchają. Chcemy jednak w sposób szczególny się zwrócić by Państwu wyjaśnić czy przybliżyć ideę muzyki chrześcijańskiej, tak, ale takiej muzyki, która posługuje się nutą, barwami, tonami bardzo takimi ciężkimi, właśnie tak jak powiedział przed chwilą Marcin, czy to jest metalowymi, niektórzy może starszych nas słuchających nie wiedzą dokładnie o co chodzi, ale może Marcin gdzieś tam zaprezentujesz później taki kawałeczek
jeden. Taka muzyka będzie.
Ojeju, to wystraszymy wszystkich starszych, albo wybudzimy tych, którzy w drugim pokoju już śpią, a gdy nasi wierni słuchacze nas z nami tutaj będą uczestniczyć w tej audycji, ale też o muzyce rockowej. Czy jest sens, czy są jakieś owoce? Łukasz akurat gra w zespole, więc patrzy, opowie nam to trochę, jak wygląda to od strony sceny, muzyka aktywnego. Marcin niemniej również jest zaangażowany nie tylko jako specjalista od muzyki, prowadzący swoją audycję w Katowickim Radiu Podlasie w sobotnie popołudnia Strefa Chwały, ale również też na estradzie, na scenie często się pojawia. Spojrzymy też jako ci, którzy jesteśmy odbiorcami tej muzyki, świadkami tego, co nasi bliscy słuchają. Czy to wpływa pozytywnie na duchowość? Czy można być człowiekiem głębokiej wiary i człowiekiem rozmodlonym, który na co dzień słucha takiej muzyki? To są pytania, możecie zgłaszać już od teraz swoje również uwagi, swoje pytania, opinie. Marcin przypomni, w jaki sposób można się z nami skomunikować i podzielić tym, co w sercu.
Możecie do nas wysyłać SMS-y na numer 509-056-590. Jesteśmy też dostępni przez komunikator gadu 30 86 701. Nasze słoneczko jest żółte i zachęcamy do udziału w audycji, w dyskusji, bo to chyba będzie dyskusja dzisiaj. To co, na początek kilka taktów muzyki ożywiającej.
Yeah. wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Kto chciał iść spać, to chyba jeszcze przełoży.
Ja mam nadzieję, że nie wszyscy starsi, którzy nas słuchają, już nas nie słuchają, że najwytrwalsi zostali, co najwyżej przycieszyli. Mi się najbardziej podobał ten ostatni moment. Drogami młodości.
Ale to nie był
ta legenda chrześcijańska.
To nie był fragment utworu zespołu Ox. Ox z Torunia, zespół muzyka chrześcijańska oczywiście.
Dla tych, którzy nie znają angielskiego, tylko powiem, że w refrenie powtarzały się słowa: Bóg jest lepszy niż pieniądze, niż kasa, Bóg jest lepszy niż telewizja. I to jest między innymi kawałek właśnie orędzia. Myślę, że dobrze, że wybrałeś tę piosenkę, bez względu na to, że ja nie lubię takich rytmów osobiście, ale tekst jest wymowny i pokazuje mniej więcej, o co chodzi. O co chodzi w muzyce chrześcijan, czy muzyce chrześcijańskiej. W Wikipedii, pozwólcie na pifa, wy później będziecie prostować, czy się z tym zgadzacie, czy nie. W Wikipedii, czyli encyklopedii internetowej, znalazłem takie wyjaśnienie. Muzyka chrześcijan, a muzyka chrześcijańska. Wielu artystów odżegnuje się od określenia swojej muzyki mianem rocka czy też metalu chrześcijańskiego. Jak sami mówią, chrześcijańskimi można nazywać ich przesłanie, zaś dodawanie tego przydomku stylowi muzycznemu jest błędne. Dlatego też często używa się dla objęcia tego zjawiska terminu muzyka chrześcijan, a więc tworzona przez ludzi będących chrześcijanami.
I tak. Mnie to bardzo dziwiło zawsze, kiedy rozmawiałem z różnymi zespołami, wywiady udzielali mi i ja pytałem, czy zaliczacie się do zespołów chrześcijańskich. Nie, nie, nie. Ja mówię, no ale dlaczego? Przecież śpiewacie o Bogu. No ale to nie znaczy, żeby nas, no, nie chcemy się szufladkować. I długo myślałem, nawet Mietek Krześniak kiedyś powiedział, że nie chcę, żeby ktoś go nazywał muzykiem chrześcijańskim. Jest chrześcijaninem i gra, i jeżeli mówimy o muzyce, to muzyka chrześcijan. Ale kiedyś sobie tak myślałem, oglądając kabaret moralnego niepokoju z chińską zupką. Jeżeli Chińczycy robią zupę i ta zupa jest chińska, to dlaczego jeżeli muzyk robi muzykę, to ta muzyka nie może być chrześcijańska, chociaż on jest chrześcijaninem. Mówi się muzyka polska, muzyka japońska, tak samo muzyka chrześcijańska. I to dobre jest, i to dobre określenie. Dlatego ja bym tego tak nie rozdzielał.
To znaczy, bo generalnie rzecz właśnie tak naprawdę rozbija się o dwie sprawy. Dwie kwestie z określaniem muzyki, czy muzyką chrześcijańską, czy muzyką chrześcijan. Pierwsza rzecz to już jest ta rzecz, którą wstępnie wyjaśniliśmy. Jest to rzecz tak naprawdę pojęcia, jest to rzecz pewnej etymologii, tak, pewnego nazewnictwa i pewnego też szufladkowania. A dlaczego muzycy tak często, no my tak często się odżegnujemy od pewnego szufladkowania? Dlatego, że zwłaszcza ta muzyka, która opiera się na bardzo mocnych dźwiękach, na ostrych kompozycjach. Jest to muzyka dedykowana do młodych ludzi i jest to muzyka, którą my tworzymy też z pragnieniem dotarcia do swego rodzaju pewnych jaskiń lwów. I dlatego też bardzo często muzycy próbują odżegnać się, prawda, od określania muzyki chrześcijańską na konto tego, żeby nazywać ją muzyką graną przez chrześcijan. Jest to też kwestia też pewnych pragnień nas jako twórców. My chcemy z tą muzyką próbować dotrzeć do miejsc, do których nie dotrze muzyka chrześcijańska, tylko dotrze muzyka grana przez chrześcijan, czyli dotrze rok nazywany rokiem,
no tak,
granym,
Łukasz,
przez chrześcijan.
Ale z drugiej strony oburzającym może być, i ja się oburzałem, że na Song of Songs,
czyli festiwalu,
festiwal
który,
muzyki chrześcijańskiej,
no swego rodzaju, tłumaczcie, nie zostańmy,
tak,
w świecie tylko muzyków.
Oni tam się
muzyków
też odżegnywali od tych nazw, więc wiedzieli, że rozmawiają z redakcją katolicką, no więc
to znaczy, generalnie to są kwestie,
ale to możemy się kłócić.
Ja zawsze myślałem, że jeżeli oni, ktoś postanawia tworzyć taką muzykę, to znaczy właściwie pisać takie teksty, to właśnie po to, by wejść w ten świat i bez kompleksów, bez żadnego wstydu mówić o tym, że jest chrześcijaninem, wierzy w Boga i że jest, ma ochotę tym się dzielić, a tymczasem właśnie takie reakcje czasami mnie trochę dziwiły, spokojnie, dlaczego?
To znaczy, no mówię, tutaj też ja wracam też ciągle do tego, o czym zacząłem mówić, tu bardziej nie jest, nacisk jest położony nie na wejście w świat muzyki chrześcijańskiej, a na to, co w tym świecie muzyki chrześcijańskiej się wydarzy, a później co będzie z wyjściem z powrotem do świata, prawda? Dlatego też w moim odczuciu, dlatego że ponieważ my w porozumieniu nie, jakoś nie mamy z tym większego problemu.
W porozumieniu, czyli w zespole porozumienia. Które tak. się nazywa porozumienie, to dla wszystkich, którzy Łukasza nie poznali z
Tak, przepraszam, jestem po 3 tygodniach nagrań. W każdym razie, no my nie mamy tutaj z tym tego problemu, my akceptujemy tak. oba, powiedzmy, te określenia. Natomiast z moich doświadczeń, ja widzę też z rozmów często właśnie z muzykami z tego nurtu, że oni no starają się kłaść nacisk właśnie na miejsca, do których później dotrą. Czasem opierają to na różnych cytatach z Pisma Świętego, żeby być łagodnymi jak gołębie, ale przebiegłymi jak węże.
Dokładnie.
Czyli żeby najpierw móc w pewnym sensie gdzieś wprowadzić się w pewien świat, w pewną no strefę, nie wiem, klubów, miejsc koncertowych, prawda? Żeby tak, później dopiero móc tam wypłynąć z ewangelizacją, która tkwi w tekstach.
Ta prawda? Okładka, która przed nami leży zespołu Tymoteusz, 2M23888, o co chodzi? 888.
No mi się kojarzy 666, 3 cyfry powtarzające.
I bardzo dobrze tak. się kojarzy, tylko że 888 to znaczy zupełnie co innego niż 666, właśnie Jezus. Sumując wartości
W języku hebrajskim tak, litery mają wartość tak.
zapis gematyczny.
Sumując imię tak. Jezus wychodzi nam 888. I to jest marketing czysty, tak. prawda? Ale jednocześnie żyjemy w takich czasach, że musimy przemycać chrześcijaństwo już w tym momencie, w muzyce też.
I czy według Was z obserwacji udaje się ten zabieg, czy zespoły, które reprezentują rok chrześcijan, tworzone przez chrześcijan, one wchodzą na salony, to wszystkie słowa, i grają otwarcie.
Na przystanku Woodstock gra. Hołk, Malejonek.
To są tak samo przyjmowani jak inne zespoły? Tak.
To znaczy inaczej. Przystanek Woodstock to jest już impreza kilkunasto w tej chwili letnia. Ja jeszcze w tych takich swoich bardziej szalonych czasach brałem udział w jednym z tych pierwszych Woodstocków, zdaje się 96 lub 97 rok, one jeszcze były prawie nad morzem. Wówczas nie było najmniejszych szans, żeby jakikolwiek twórca z dobrą nowiną mógł tam wejść. Oprócz może no, mocno pokręconych tekstów rastafariańskich wykonywanych w muzyce reggae.
No ale to nie jest chrześcijaństwo.
Ale to nie jest chrześcijaństwo. Natomiast 2TM23 w 2006 roku dopiero po 10 czy 11 latach zadebiutowali u Jurka Owsiaka na scenie. Nie zagrali w zbyt może dobrym takim czasie na występy, bo było jeszcze jasno.
Czyli mało ludzi jeszcze?
Ludzi było dosyć sporo, natomiast sama scena skonstruowana na Woodstocku ma konstrukcję takiego pułapu, w którym ogromną rolę gra oświetlenie. I to oświetlenie, kiedy jest wieczorem, jest tak mocne i rewelacyjne, że ono staje się bardzo, bardzo istotną częścią show. I tak naprawdę łatwiej jest wtedy przemycać wszelkie treści. I Tymoteusz, powiedzmy, nie dostał tej możliwości.
Ale się obronił.
Natomiast bardzo dobrze się obronił.
Ale rozumiem, że jeżeli ich wpuszczają tam, to chyba to względy komercyjne, poszerzenia takiej propozycji.
Tak mi się wydaje, że być może z jednej strony jest to chęć może wchłonięcia przystanku Jezus w pewnym sensie, takiego no wchłonięcia w całą tą rurę, prawda?
Jasne.
Możliwe.
Ja jestem zaskoczony tym utworem, który słuchałem, że wyraźnie było słychać słowa. Podczas gdy czasami słuchałem Armii czy innych zespołów, no Armię punkrowej.
Nie, w Armii słychać słowa.
To
Obecnie.
No widzicie, przyznajcie mi rację.
To jest też kwestia realizatorstwa.
Przed lat, czy na koncertach, czy na jeszcze za czasów festiwalu w Jarocinie, gdzie im się udawało czasami zagrać, to ciężko było usłyszeć muzykę, tym bardziej, że to nie jest koncert fortepianowy, gdzie wszyscy siedzą cicho i wsłuchują się w to piękno, w tę wirtuozerię. I to mi zawsze podważało sens robienia tej muzyki, w tym podważało, tak. Moje myślenie tak to dochodzimy do takich wniosków, że czym to się różni od innego rodzaju rocka, kiedy ludzie i tak nie zwracają uwagi na teksty. Rozumiem, ci wszyscy pasjonaci, oni gdzieś tam później kupują płyty, czy je niestety kopiują w jakiś nielegalny sposób, ale śledzą te teksty. Oni mogą się wtedy w nie wczytać, mogą sobie pomyśleć, ale na takim koncercie, czy to o to chodzi, że koncert ma tylko wypromować, zachęcić do słuchania, a później ci ludzie gdzieś tam zaczynają się tym fascynować i się wczytują w teksty?
To znaczy, ja odpowiem krótko. Nie lubię bardzo tego mówić, ale muszę tak mówić. Żyjemy w Polsce i niestety większość koncertów...
Naszej ojczyźnie.
Tak, naszej kochanej ojczyźnie bardzo, natomiast ciągle jeszcze mającej ogromne braki w nagłośnianiu koncertów.
Ze sprzedaży płyt jeszcze żaden zespół się nie...
Niestety też ze sprzedaży płyt jeszcze nie utrzymał.
A koncerty jednak coraz są będzie gorzej z tym,
są jakimś
ponieważ tak, ta muzyka pirackiego zdobywania.
No niestety to jest bardzo niedobre. Natomiast... W Polsce muzyka grana przez chrześcijan, choćby była nie wiadomo jak naprawdę mocna i dobra, przecież są bracia pospieszalscy, to są przecież producenci co roku zgarniający Fryderyki, co roku produkujący ogromne jakieś produkcje muzyczne, mimo wszystko oni ciągle są undergroundowi, ciągle są niszowymi
muzykami.
Mietek Szcześniak, przecież to jest, to jest nasz diament, przecież to jest nasz diament wokalny tak, w Polsce, a jest muzykiem miejsce... undergroundowym.
Czyli? Wytłumacz to dla niego.
Jest muzykiem no, w pewnym sensie z podziemia, jest muzykiem niszowym w Polsce. Nie jest to
Dobrych menadżerów.
Nie śpiewa w Opolu, w Sopocie.
Nie ma swoich ludzi w TVN-ie, w innych komercyjnych stacjach.
Tak, tak.
Wypromowały.
Natomiast niedawno był w TVN.
Tak, natomiast drugą kwestią, jeszcze wrócę do tej kwestii nagłośniania koncertów. My od kiedy zdecydowaliśmy się, że będziemy wykonywać muzykę graną na ostrych gitarach, czy też grupa Ox, czy grupa Tymoteusz, wiedzieliśmy jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. My się mierzymy ze słowem życia, z czymś najpoważniejszym w świecie i na produkcjach, prawda, na płycie, tak jak ksiądz mówi, to jest już słowo słyszalne. My bardzo dużo pracujemy nad tym, żeby mieć wyczucie, w którym momencie może instrument mocniej uderzyć, ale w którym momencie słowo, które jest oparte na słowie życia, na słowie Bożym, na Biblii, w którym momencie to słowo ma być eksponowane, dlatego że nie uda się uciec od intencji. Żadnemu twórcy.
Że tak wtrącę się, przepraszam, tak jest w przypadku na przykład utworu Amen, wykonywany przez zespół, dobrze mówię? Amen, porozumienie, tak, tak. Gdzie właśnie refren to jest właśnie mocno powtarzane rytmicznie, amen, amen, amen. Pamiętam, jak byłem właśnie w ubiegłym roku w trakcie juwenaliów na koncercie porozumienia w kaplicy duszpasterstwa akademickiego, podczas kiedy na lokalnym amfiteatrze był bodajże koncert Disco Polo, to właśnie jakby przesłanie tego utworu było takie mocne, i z ludźmi, którzy byli na tym koncercie, po prostu wiem, że czuli taką radość i tak mocno tańczyli podczas tego, powiedzmy, małego, chociaż w atmosferze był to wielki koncert w tej kaplicy, bardziej niż na koncercie, który wcześniej bodajże w Warszawie graliście, tak? Mhm. Tak więc to jest to właśnie, w czym masz rację tutaj.
Ja żyję ciągle wielką nadzieją, że też poziom nagłośnienia w Polsce takich koncertów będzie szedł do przodu i wtedy my będziemy mieli możliwości być słyszalnymi, bo z jednej strony prawdą jest, iż nam zależy na tym, żeby była dobra atmosfera na koncercie, nam zależy na tym, żeby był taniec, żeby ludzie też dobrze spędzili z nami czas. Natomiast no też ci, którzy bywają na naszych koncertach, wiedzą, że my poświęcamy część koncertu zawsze na to, żeby uspokoić się, żeby się też pomodlić wspólnie. I ja wierzę ciągle, że koncerty muzyków chrześcijan będą lepiej też nagłaśniane i będzie to wszystko tak słyszalne, jak ma być tak naprawdę.
I to jest ciekawe, co zauważyłem, Łukasz, słuchając was kilkakrotnie, czy nawet współpracując w jakichś projektach ewangelizacyjnych w przeciągu ostatnich 2 lat, że prowadząc jakiś koncert, w którymś momencie się zatrzymujecie i prowadzisz właśnie modlitwę, albo mówisz swoje świadectwo. I to jest dosyć przekonywujące. I rozumiem zatem, albo uważam, że zaczynam to rozumieć, chyba że mnie poprawisz, muzyka tak naprawdę, poza tym, że jest waszą pasją, w tym dziele, które robią chrześcijańscy muzycy, jest przynętą, albo jest osiołkiem, który ma zanieść Jezusa, czyli słowo, tak? Tak to
jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Ja pamiętam jeszcze świetne koncerty Tymoteusza, kiedy pomiędzy utworami były bardzo, bardzo konkretne katechezy głoszone. W tej chwili chłopaki z Tymoteusza już zarzucili troszeczkę tą formułę, natomiast my jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby nasze teksty same się broniły i też te momenty, kiedy my inicjujemy modlitwę na koncertach, czy też kiedy po prostu mówimy o utworach, dlaczego też jest to odbierane jako świadectwo? Dlatego, że my gramy utwory, te, które przeżywamy w naszych modlitwach. Teksty zawsze są po prostu przeżywaną naszą modlitwą I dlatego one stają się też swoistym świadectwem, nawet jeżeli zatrzymujemy czasem koncert, żeby po prostu wytłumaczyć jakiś utwór. Dlatego, że mówię, my ciągle mamy świadomość tego, że nie grywa się u nas na najlepszym sprzęcie. Bardzo rzadko nam się zdarza grać na jakimś naprawdę mocnym, wysokiej klasy sprzęcie. I dlatego,
z dobrym akustykiem.
I z dobrym akustykiem, tak. Że po prostu warto się czasami zatrzymać i opowiedzieć ludziom, co my tak naprawdę przekazujemy, że my nie tarzamy się po scenie dla tarzania się.
Jednak teraz dam tutaj odrobinę dziegciu w tą całą miodową historię o muzyce chrześcijańskiej. Ja obserwując nieraz koncerty, wykonanie muzyków chrześcijańskich, widzę, że wielu część publiczności jakby nie dorasta do czy nie czuje, nie potrafi wejść w to, że to nie jest zwykłe hip-hop, tralaja, la, hopsa, sasa. I widziałem, jak też patrząc chociażby na twoje koncerty, ale myślę też o innych koncertach, jak nieraz na początku szczególnie ciężko wam było się przebić z tego, albo na przykład zaproponować modlitwę w momencie, kiedy wszyscy, o, tam piknikowa atmosfera, szczególnie w plenerze, czyli gdzieś tam na zewnątrz, nie w zamkniętej jakiejś sali.
A ile razy, księdzu, ciężko było w imię Ojca i Syna na początku muszę zrobić? Bo były same miny takie...
To dobre, to tutaj to jest absolutnie do wszystkich to dotyczy. Zawsze w niedzielę o 7 rano na pierwszym mszy, jeżeli je odprawiam, zawsze, ponieważ zawsze jak w niedzielę rano wstaję, to się cieszę, bo myślę sobie, że był taki jeden poranek, kiedy zmieniła się historia ludzkości i dzieje świata się zmieniły. I gdy przychodzę do kościoła, nie będę mówił w jakiej parafii, i staję i zaczynam mówić mi Ojca i Syna i patrzę na ludzi pięknie ubranych, generalnie panowie większość pod krawatami, szczególnie starsi, to jest klasa, młodzi, uczcie się, żebyście w dżinsach nie przychodziła, jeżeli w dżinsach, to czystych, w niedzielę do kościoła i tak dalej. I Amen. Patrzę i mówię, Pan z wami, a wszyscy tak smutno i z duchem twoim. I mówię, chyba zostali w sobocie jeszcze, albo, to właśnie tak albo samo, już myślą o poniedziałku.
Tak samo jak niektórzy nie mogą się odnaleźć na początku koncertów, tak samo niektórzy nie mogą się odnaleźć na mszy.
No to dobrze, to mnie przekonuje. Tak, ale też muszę też wtrącić tutaj bardzo, bardzo dobrą rzecz. Zaobserwowałem 10 czerwca zeszłego roku na koncercie Darka Malojonka i powiem szczerze, że kopiujemy to, jeżeli tylko jest potrzeba, a niestety kilkakrotnie nawet na ogromnych spotkaniach młodzieży chrześcijańskiej.
Mówisz o koncercie siedleckim?
Tak, o tym koncercie siedleckim na Błoniach. My później zagraliśmy 40 koncertów różnych po zobaczeniu tego koncertu i było gro tych koncertów, to były właśnie spotkania młodzieży chrześcijańskiej, po 1000, po 2000 ludzi, ale niestety trzeba było ten patent, który Darek wówczas...
To mów, co to było?
To było po prostu bardzo konkretne ucięcie w środku utworu koncertu i była reprymenda, nie zachowujcie się jak na Woodstocku w błocie. Jeżeli nie umiesz się tutaj zachowywać, bo tu ludzie przyszli wielbić Jezusa i chwalić go tą muzyką. Jeżeli nie umiesz się zachować, ça va, nie? I powiem szczerze, że...
To niedowiarek Tomasz się we mnie odzywa. Nie wierzę, powiem, że ucieszyłeś ich.
To znaczy, powiem szczerze, że my stosujemy takie patenty. Nie mogę powiedzieć, że ucieszają się lub nie ucieszają się. Zdarzało się, że po takim przerwaniu koncertu po prostu ci uczestnicy opuszczali... publiczność, nie? W sensie ci upominani. Czy jest to dla nas strata? Trudno powiedzieć, ale też my, kiedy decydujemy się grać tak szybkie, tak ostre dźwięki, no najnowsza płyta Porozumienia już w czerwcu będzie no prawie punkowa. Musimy też mieć świadomość, że
ryzykujecie dużo.
Odpowiadamy za bezpieczeństwo też ludzi pod sceną. To jest ewangelizacja, to jest wspólna modlitwa, to jest dawanie dobrej nowiny w tekstach, ale nie może to być gdzieś tylko ponad. To musi być też odpowiedzialność bardzo konkretna, ludzka odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi.
Coś Radek chciałeś powiedzieć?
Do księdza chciałem wtrącić, że właśnie ksiądz mówił dzięki o zachowaniu się publiczności na właśnie koncertach kapel chrześcijańskich. To na przykład Porozumienie ma taki bardzo charyzmatyczny utwór Niech oblicze Twe. I słowa są Niech oblicze Twe, Panie mój, zajaśnij nas sługą Twym. I po prostu jak właśnie ten zespół grał w kaplicy duszpasterstwa akademickiego, to ja widziałem młodzież, która właśnie rozkładała dłonie w geście uwielbienia, modlitwy do Boga, wsłuchiwała się właśnie w ten tekst i że tak powiem, wielbiła Pana właśnie w ten sposób. Tak więc mi się wydaje, że to też zależy od utworu, od jego specyfiki, też od przesłania, jaką niesie, ale też tak naprawdę od atmosfery, jaka panuje na takim koncercie. Jeżeli na takim koncercie przyjdzie dużo właśnie osób, właśnie, które
przyjdą, żeby wielbić Pana, a przyjdzie też paru takich zawodniaków pod scenę, to moim zdaniem, przynajmniej z tego, co ja zauważyłem, to łaska, jaka się będzie wylewała i siła modlitwy, która będzie płynęła z serc właśnie do Boga, będzie w stanie nawet zagłuszyć i przyćmić tych właśnie kilku zawodniaków.
I tak było na tym koncercie. Nie wiem, czy pamiętasz, przyszło takich chyba trzech kolegów.
Pamiętam dwóch przyszło punków właśnie.
Tak.
Było jakieś z irokezami, weszli, dwóch właśnie stało pod sceną.
Poskakali 10
minut. Ale pamiętam, potem z nami normalnie tańczyli, prawda, i poszli. Tak więc myślę, że widać było, że jeden z nich jakiś tam tekst rzucał.
Chciał za dymę.
Coś próbował, prawda? Ale ostatecznie wyszedł stamtąd, bo zobaczył, że to chyba nie to miejsce, nie ta pora i nie ten czas dla niego w każdym razie.
To jest dowód na to, że muzyka, nawet ostra, chrześcijańska, z namaszczeniem chrześcijańskim, nie budzi agresji.
No właśnie.
Ja się zastanawiam, czy nie budzi agresji. Znaczy, może agresji samej w sobie nie. Ale mi zawsze w takich momentach właśnie metal czy ciężki rock przychodzą oczywiście do głowy obrazy typu Pogo. Pogo, czyli jest to, nie wiem, niektórzy już to nawet nazywają tańcem. Może tak, może nie.
Tańcem wygibańcem.
Tak, bardziej to jest takie przepychanie się gdzieś w tłumie, gdzie jest mnóstwo ludzi.
Pogo.
Tak, po prostu Pogo, dla ludzi, którzy nie wiedzą. I z jednej strony, mnie to na początku, o ile ja jeszcze jakby obserwując to kiedyś dawno temu, to było rzeczywiście takie same przepychanie się, po prostu do przepychania się, tak po prostu. O tyle jakby dojrzewając z czasem i już po swoim jakimś tam przeżyciu nawrócenia, takiego bardzo konkretnego spotkania jakby osoby Jezusa, nauczyłem się też tym modlić. To było dla mnie...
Modlić Pogo?
Tak, dokładnie.
Jako informatyk odkryłeś jakieś tam algorytmy?
To znaczy tak, trzeba odpowiednio się odbijać od ludzi i wtedy jest ten...
Chemia to
bardziej. Jeżeli mówimy o Pogo, też Siedlce, koncert Armii na Hosanna Festival.
2000 rok.
I zaczynało się Pogo, takie naprawdę ostre, i wtedy zespół przerwał granie i wtedy Tomek Budzyński powiedział: kochani, Pogo niet.
To jest naprawdę, to tutaj z doświadczenia własnego... Bardzo konkretne są intencje i tu wróćmy do kwestii, którą poruszyłeś.
Za chwilę
poruszyłeś,
o tym
tak?
Będziemy mówili, zróbmy przerwę.
Dawno nie było tak gorąco i tak jedni drugim nie wyrywali sobie słów. Yeah.
No i nawet Katolickie Radio Podlasie ma dżingle ostre.
Tak. No i właśnie zaproponowałeś w przerwie muzycznej utwór, o którym wspominał Radek.
Tak.
Amen.
Amen zespołu Porozumienie.
No i znowu treść, która jest odnosi się zdecydowanie do Pana Boga. I niewątpliwie teraz jestem w stanie uwierzyć, że pokazuje coś z życia wewnętrznego muzyków, z ich targania się, bo nawet muzyka pokazuje, że nie jest im łatwo się modlić. Co Łukasz, że nie jest, że życie to jest walka i również życie duchowe to jest walka, co do tego nie mam wątpliwości. Drodzy Państwo, i Wy tutaj w studiu, wytłumaczcie mi następną rzecz. Wy, czwórka młodych ludzi, którzy słuchacie muzyki chrześcijańskiej, załóżmy taką sytuację, a myślę, że do niej mogło dochodzić, że ktoś trafił na jakimś koncercie, pobożna dziewczynka, chłopiec z gimnazjum, trafił na koncert Porozumienia, Oxy czy jakiegoś innego zespołu chrześcijańskiego, albo nawet z cięższą muzyką, bo wiem, że są muzycy chrześcijańscy grający heavy metal, takie ciężkie naprawdę dźwięki, i spodobało mu się to. Mhm. Zaczyna tego słuchać częściej i zaczyna słuchać innych zespołów metalowych, które nie są chrześcijańskie, ponieważ podoba mu się styl tej muzyki i natrafia na zespoły sadeistyczne i albo nie znając angielskiego, albo nie przykładając do tego wagi na początku, fascynuje się samą muzyką, rozkocha się w dźwiękach dzięki chrześcijańskim zespołom, a później popada w coś, co Radek, w kilku zdaniach, zanim odpowiedzcie mi na to pytanie, Radek, jesteś przykładem tego, jak destrukcyjnie może działać słuchanie ciężkiej muzyki.
Znaczy, bo ja zacząłem słuchania od muzyki niewłaściwej, tak? Może taka mała dygresja, jeżeli ktoś zacznie słuchać zacznie słuchać chrześcijańskiej muzyki rockowej, i, że tak powiem, to właściwe słowo uderzy go w serce, czyli słowo Ewangelii, wszystko będzie okej, tak naprawdę. Gorzej, jeżeli ktoś zacznie słuchać, że tak powiem, niewłaściwego rodzaju rocka, niewłaściwego rodzaju metalu, jak było w moim przypadku.
Ty zacząłeś tego słuchać w gimnazjum?
Tak, no przyłom gimnazjum, liceum, prawda? Początkowo to była fascynacja, bo moi koledzy tego słuchali, identyfikowali się z tym ubiorem. Ja w tamtym czasie szukałem dla siebie jako taki alternatyw, w tamtym czasie, w czas buntu, poszukiwania.
Ja ci będę przerywał, jak my będziemy tworzyć to świadectwo, znaczy ty będziesz opowiadał, ale od razu ja myślę tutaj z pozycji kogoś starszego, myślę też o rodzicach, którzy słuchali tej audycji. Czy w tym czasie, kiedy zacząłeś słuchać ciężkiej muzyki, od razu w twoim pokoju pojawiły się plakaty, zacząłeś się ubierać, identyfikując się z twórcami, czy nie? Bo to chodzi też dla rodziców, którzy za chwilę usłyszą, jakie to może być destrukcyjne i niebezpieczne, żeby wyczuli ten pierwszy moment i jakoś mieli towarzyszyć, czy zareagować we właściwy sposób, a nie od razu wszystko zniszczyć, spalić, bo to może wywołać agresję czy zamknięcie dziecka.
Nic nigdy nie dzieje się z dnia na dzień, nie dzieje się od razu. Jest to proces, który jakby robi się, który dokonuje się powoli, tak? Tak jak zbliżamy się do Chrystusa krokami, tak odchodzimy też, od Pana krokami. Niestety te kroki odchodzenia są o wiele łatwiejsze niż potem powrót do Chrystusa tak naprawdę. Tak było także w moim przypadku.
Czyli zaczynałeś słuchać. Czasem pojawiły się plakaty, czy nie? Czy tego nie potrzebowałeś uzewnętrzniać swoich sympatii? Rodzice tego by nie odkryli.
Pojawiły się naszywki, pojawiły się płyty, tak?
Naszywki z różnymi symbolami, które dla rodziców nic nie znaczyły w zasadzie, bo nie znali tego kodu, tych symboli. No i co? I czas liceum, dalej słuchałeś coraz więcej.
Coraz bardziej szukam muzyki ekstremalnej, znaczy, bo ja tak naprawdę...
Co znaczy ekstremalnej dla ciebie? Albo dla tych, którzy nie znają w ogóle się na muzyce.
Mocne dźwięki, mocne uderzenia, perkusji. Przede wszystkim, co było charakterystyczne dla black i death metalu, w którego zacząłem słuchać, czyli growl, czyli wokal, który dla przeciętnego, normalnego słuchacza raczej nie jest znośny do słuchania, tak przynajmniej ja to odbieram, ale który bardzo apeluje, z angielskiego which appeals to, który odnosi się do emocji właśnie, odnosi się do emocji, trafia do człowieka. I nawet jeżeli twierdziłem w tamtym czasie, że ja słucham tylko tak naprawdę muzyki, że jest to swojego rodzaju forma sztuki, która niesie ze sobą pewne symbole, pewne metafory, i ja w tym szukam takiej alternatywy dla siebie, odnalezienia siebie, to było to nieprawdą, gdyż przesłanie to, ja z tym przesłaniem później coraz bardziej się tak naprawdę identyfikowałem.
Wsłuchiwałeś się w tym czasie w teksty już tych piosenek i one ci tobie się podobały, bo z czasem doszedłeś do tekstów, gdzie była wyznawanie z szatana.
Tak, początkowo jakby nie wsłuchiwałem się w te teksty, nie wczytywałem się w nie. Twierdziłem, że słucham tylko muzyki, muzyki dla muzyki, teksty swoją drogą. Nigdy nie ma czegoś takiego. Każda muzyka niesie ze sobą pewne określone przesłanie filozoficzne, prąd filozoficzny, przesłanie ideologiczne. A więc kiedy sama muzyka zaczęła mi się podobać, dźwięki, rytm, dynamiczność, później wokal, no to automatycznie nic nie stało na przeszkodzie temu, żeby zaakceptować także i tą warstwę tekstową, tak?
I co?
O czym traktował tekst, pewnie ksiądz chce zapytać.
No, bardzo krótko, ale tak konkretnie. O czym traktował tekst? Tych piosenek, których słuchałeś.
To znaczy, wielu muzyków właśnie grających tą ciężką muzykę jest jakby bardzo inteligentnych i oni jakby oferują alternatywę. Tutaj przykładem na polskim podwórku podam jest chociażby na przykład Adam Dalski, pseudonim Nergal zespołu Behemoth. I on mówi tak, że do młodego pokolenia chcemy trafić z alternatywą, tak? Że każdy człowiek jest wychowywany według pewnego określonego schematu socjologicznego, tak? Czyli rodzi się facecik, potem dorasta, rodzice go chrzczą, narzucają mu wiarę, której tak naprawdę sam nie może wybrać, idzie do kościoła, gdzie także jego wiara jest narzucana. Tak naprawdę, czyli w czym ten człowiek ma tak naprawdę wybrać, jeżeli te schematy, między innymi właśnie tej wiary, modelu życia społecznego, rodzinnego, wszystko to jest mu narzucone. I Nergal mówi tak, Adam Dawski, że jeszcze przedłużę.
Tak, ten twórca.
Tak, a my mu oferujemy inny pokój, nie? Jakby inny pokój, inną drogę. Mówimy, słuchaj, oprócz tego, co masz tutaj dostępne w tym życiu, co ci oferują rodzice tak naprawdę, nie? Oprócz tej wiary, masz jeszcze tutaj inną drogę, nie? I jakby on mówi, że my nie zachęcamy go do niczego złego, ale my jakby zachęcamy, że być może w tym pokoju coś jest fajnego. Idź i zobacz tam, co jest. I tutaj chcę zauważyć, że właśnie pokolenie takich 15, 16, 17 latków, kiedy ja takim byłem, bardzo podatnym jest na takie wpływy. Jest to czas buntu i właśnie o wiele fajniej, o wiele lepiej dla takiego pokolenia, jeżeli właśnie Łukasz i zespół Porozumienie, czy też inne zespoły rockowe docierają ze swoim przesłaniem do tego pokolenia buntów, żeby tą pustkę, tą lukę uzupełnić przesłaniem ewangelicznym, nie żeby docierało do nich, że tak powiem, właśnie, nie żeby oni odbierali emocje negatywne i przesłanie, które jest tak naprawdę nie alternatywą, tak jak ci muzycy proponują, to czarną alternatywą. I
jak się skończyło twoje słuchanie? Słuchałeś całe liceum.
Mhm.
I co? Dawało ci to odprężenie? Jak to się odbijało?
Mi się wydawało, że
w twoim życiu, w nauce, w relacji z rodzicami i tak dalej.
Mi się wydawało, że to jest takie jakby taki katarzis, takie dla mnie oczyszczenie. Jakby, że to wszystko uchodziło za mnie, ale tak naprawdę to tylko intensyfikowało negatywne emocje. Ja się zamykałem na kolegów, na przyjaciół, zamykałem się.
Mój świat
to był, rodziców tak, że mój świat to był moje cztery ściany mojego pokoju, moje jakieś tam własna twórczość, wiersze, które pisałem i słuchawki.
I jak się skończyło?
Trwało to ponad 3 lata. Na szczęście skończyło się tak, że któregoś dnia siedziałem na zajęciach na uczelni, po prostu wyszedłem i to chyba była łaska Boża, że Bóg w tej chwili interweniował i jakby ja musiałem z tym wszystkim skończyć, tak?
I zerwałeś jednego dnia wszystko. Przestało, odechciało ci się, przestałeś lubić słuchać muzyki ciężkiej.
Czy to jest tak, że trudno jest zerwać z czymś z dnia na dzień. Ja powiedziałem, łatwo jest coś wejść, ale potem wyjść trudno jest, bardziej, lepiej użyć określenia, wygramolić się z tego. Ja musiałem się z tego wygramolić, tak? Teraz na przykład ja szukam spokoju po prostu.
Aczkolwiek lubisz dalej muzykę i szukasz tej muzyki z dobrym przesłaniem.
Na przykład teraz to jest Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.
O, bardzo skrajność, chociaż wykazałeś tutaj się znajomością tekstów i piosenek i
Porozumienia,
Łukasza, tak. Zespołu i innych. Mm. Także od tego zupełnie
z tym, że teraz dobierając repertuar tych zespołów, staram się, żeby bardziej były wyważone w tonie i żeby właśnie te przesłanie było jak najbardziej ewangeliczne, tak jak w przypadku Porozumienia jest chociażby.
Ja się zastanawiam nad swoją historią jakby, kurczę, bo mnie tak naprawdę i Marcin, i ksiądz Tomek poznali, kiedy ja miałem właściwie chyba włosy gdzieś prawie do połowy pleców. I...
Tak, byłeś Indianinem takim, to
tak,
prawda.
Takim ostatnim Mohikaniem to byłem ja. Z tym, że u mnie to się zaczęło, ja sobie uświadomiłem to jakiś czas temu, jeszcze nie wiedziałem nawet, że będzie taka audycja, że ja zacząłem słuchać cięższej muzyki. Znaczy, wtedy to nie była jeszcze tak ciężka. To wtedy, powiedzmy, to były jakieś ballady, jeszcze ballady, ale już metalowe. Kiedy odbierałem młodszego brata z przedszkola, który jest raptem 6 lat młodszy ode mnie. Także to było, nie wiem, koniec podstawówki, początek gimnazjum, właśnie te lata. I ja podobnie jak Radek, na początku rzeczywiście skupiałem się, zwłaszcza, że 3/4 tego, jak nie więcej, było po angielsku, więc znajomość angielskiego w tym wieku jest właściwie zerowa. A nawet jeżeli tak, to zna się tylko te słowa, których nie można mieć w radiu.
Well, thank you.
Tak, ale w jakiś sposób to we mnie też się działo gdzieś tam. Ja tam sobie tego przysłuchiwałem, potem rzeczywiście dochodziło do jakichś tam delikatnie cięższych. Ja zacząłem się w pewnym momencie jakby identyfikować z tą całą otoczką jakby. Może nie plakaty, bo ja dzielę pokój z bratem, więc żeby tam się nie wchodzić sobie w paradę, ale rzeczywiście to zdarzyło mi się w pewnym momencie już rzeczywiście przejść na tyle, że ubierałem się na czarno, miałem sobie tam...
Czas liceum?
Początek, tak, koniec gimnazjum, początek liceum, to było
burzliwy.
Tak, bo o ile się dobrze orientuję, to w psychologii są dwie możliwości, jeżeli chodzi o ten okres buntu. Pierwsza to jest takie zamknięcie się w sobie i na ludzi i w ogóle na świat generalnie, jakby się dało. A drugie to jest okres buntu, ten taki bardziej agresywny, czyli destrukcja wszystkiego, co się rusza, albo i niekoniecznie jakieś. O tyle ja się rzeczywiście zamknąłem się w sobie i otworzyłem się na muzykę. Bardzo konkretnie właśnie to jest też ta kwestia tego, co ksiądz wspomniał, czyli piractwo i tak dalej. U mnie muzyka ściągała się szybciej, niż ja byłem w stanie tego w ogóle przesłuchać. Także to...
Jednak jesteś informatykiem. Tak, potrafiłeś to zrobić.
To znaczy, dużo złego cię ominęło, dziękuj Bogu.
To znaczy, zdarzyło mi się też rzeczywiście pewne znajomości, których w sumie chyba z braku, znaczy wtedy tak mi się wydawało, że z braku czasu nie udało mi się rozwinąć. Teraz traktuję to jako pewną łaskę i dar. O tyle rzeczywiście po przeżyciu swojego nawrócenia, już nie wnikając w to, jak ono się wydarzyło, to nie było tak, że zerwałem z tym nagle. Ja dostałem takie słowo, że Bóg mnie kocha na tyle, że ja tak naprawdę, że ja się nie muszę zmieniać. On powiedział mi, że ja się nie muszę zmieniać. On mi bierze takiego, jakim ja jestem, ja się nie muszę zmieniać. Ale ja zechciałem się zmienić.
O, i to jest to. Bo jakbyś przerwał w tym momencie, to bym zaponował.
Nie, ja zechciałem się zmienić.
Ty zacząłeś chcieć się zmieniać.
Tak, ale w tej muzyce, która oczywiście z liceum i tak dalej zacząłem coraz bardziej rozumieć, angielski mój się rozwinął, w tych świeckich piosenkach, świeckich zespołów, które wydały mi się i które były, są uznawane też za satanistyczne nawet. Tak. Zwłaszcza w jednej piosence, która miała niesamowicie wielki wpływ na jakby na mój rozwój, na moje życie. Ja odnalazłem po nawróceniu takie trafienie w osobę Boga. Ta piosenka, która wydawała mi się, zespołu nie ukrywałem satanistycznego i znaczy.
No powiedz nazwę.
Metaliki. Która jest uznawana.
Metallica jest zespołem satanistycznym.
Jest uznawana tak za.
Tak.
Zostawmy na boku dyskusję nad definiowaniem twórczości poszczególnych zespołów, bo się rozmyjemy w tym, co.
To znaczy tak, ja mówię o tym, co z czym zdążyłem się zorientować potem doczytując i tak dalej. Jest, część zespołów jest. I ja to odebrałem jako pewien znak, który mi towarzyszył, jakby już który mnie kształtował. I który pozwolił mi rzeczywiście potem skierować się w stronę muzyki rzeczywiście chrześcijańskiej, która okazała się, że też właśnie może coś zbudować. Nie tylko właśnie muzyką samą w sobie, o tyle tekst mnie przekonuje.
Powracam do pytania zatem. Przez cała czwórka tu, która siedzi ze mną w studiu, uważa, że jest to niemożliwe, żeby ktoś zaczął słuchać muzyki chrześcijańskiej, zakochał się w muzyce i przeszedł później w stronę metalu satanistycznego?
Nie ma rzeczy niemożliwych.
Dziękuję.
Po pierwsze, zapiszę to sobie. Po drugie...
Złote usta.
Po drugie... Demon szaleje, demon nie śpi i demon będzie najbardziej mącił tam, gdzie jest czynione pewne dobro. I my, też chciałbym tutaj bardzo też konkretnie pewną rzecz powiedzieć, przynajmniej taka jest działalność porozumienia, przynajmniej o ile dobrze się orientuję, a troszkę się orientuję, taka też jest działalność zespołu OX tutaj puszczanego, czy też zespołu 2TM23, który tak naprawdę otworzył nas w Polsce, bo pierwszy zdecydował się tak zagrać. Nasza działalność jest swego rodzaju kontrą. jest swego rodzaju kontrol i my bardzo często na koncertach powtarzamy do znudzenia aż sentencje. To wszystko, co zostało zepsute, to wszystko, co zostało zatrute w muzyce rockowej, to wszystko, co zostało zniszczone, to ta cała nienawiść, która została tam wsączona w całą tą muzykę rockową, można to wszystko zostawić i tych wszystkich ludzi zostawić z tą muzyką i niech oni trują się dalej, aż zginą. A można próbować ją uzdrawiać i my tak naprawdę nie mamy większego narzędzia. To jest swego rodzaju miecz Goliata, którym, tak jak Dawid, próbujemy się posługiwać, prawda, tą muzyką, żeby próbować uzdrawiać w jakiś sposób jeszcze chociaż trochę tej muzyki rockowej i nie ma takiej opcji, że słuchając muzyki z dobrą nowiną, ktoś nie trafi na muzykę muzykę inspirowaną przez szatana. Nie, on wręcz, jestem pewien, że trafi na tą muzykę. Jestem pewien, że trafi na
będzie
tą
musiał
muzykę
dokonać wyboru.
I będzie dokonywał wtedy
wyboru. Ważne jest właśnie rozeznanie w takiej chwili tak naprawdę, tak? Czyli ważne, bo nie ma tak, że muzyka nie działa na człowieka, nie oddziałuje na emocje, tak? Ważne, żeby ten człowiek poddał się własnej obserwacji, co się dzieje z nim, kiedy, że tak powiem, idzie w tym określonym prądzie filozoficznym, ideologicznym, bo każda muzyka niesie z sobą jakieś przesłanie, a kiedy słucha takiej, a nie innej tak naprawdę. Dla mnie w tej muzyce zabrakło tak naprawdę dobrego słowa, które mogłem usłyszeć, jak na przykład byłem na koncercie Porozumienia.
Ja bym uprzedził jeszcze to, co ludzie powinni, biorąc się za nowy zespół, za nową, nie sprawdzać, jak się będą zachowali już po jakimś tam okresie słuchania tej muzyki i wejściu w tą filozofię, jak to powiedziałeś, tylko wcześniej, zanim włożymy płytę do odtwarzacza, przeczytajmy informacje na temat tego zespołu. Nie wiem, pierwszy przykład z brzegu, i to bardzo fajny przykład, dostaliśmy SMS-a. Dlaczego mówicie, że nurt Rasta nie jest chrześcijański? Zdarza mi się słuchać takich piosenek i jest tam naprawdę dużo odniesień do Boga. Zgadza się, prawie wszystkie piosenki mówią o Bogu, tylko o jakim Bogu? A Rastafarianie za Boga uważają
cesarza
Haile Selassie I, oczywiście.
Jako Jezusa powracającego po 2000 lat, według proroctwa, które nie jest Biblią, tylko zostało już napisane w latach 20. Ja odpowiadam tutaj, przepraszam Marcin, że się wciąłem, ale ja swoją przygodę z muzyką jako 9-latek zacząłem właśnie od muzyki reggae, od Boba Marleya.
Ale muzyka reggae jest rastafariańska.
Oczywiście, że tak. Natomiast mówimy o rastafariańskiej.
To jest ruch społeczny, rastafarianizm.
Tak. I ja bardzo wiele lat śledziłem ten ruch, dotarłem również do Biblii rastafariańskiej. Nie chciałbym nikogo obrażać, dlatego może tutaj zatrzymam się. Po prostu jest tam mnóstwo apokryfy na typu Ewangelia Świętego Tomasza. To są bardzo, bardzo, bardzo mądre księgi, jeżeli mielibyśmy je przyrównać z Biblią Rastafarian. Także na tym można zatrzymać
się. A gdzie szukać informacji? Wikipedia.
Tak, dzisiaj mamy takie czasy, że wszędzie możemy znaleźć informacje. Tak, jak słuchałem was, jak opowiadaliście o tym, jak ubieracie się i tak dalej. No Marcin ma już swoje lata, ja już też niestety młody nie jestem, też już 30-tami biję. Ja nie wiem, czy Marcin, ty miałeś te same doświadczenia, czy pamiętasz tą końcówkę lat 80., początek 90., kiedy dużo tej muzyki do nas napływało, my nie mieliśmy możliwości ubierania się w czarne ciuchy i tak dalej. Wtedy nosiło się to, co było. I to, co gdzieś tam udało nam się uznać za ekstrawaganckie. Często byliśmy klaunami tak naprawdę, ale mówię, też dopływ nie tylko do ciuchów, czy też nie dopływ nie tylko do ilości muzyki, ale i dopływ do informacji był mniejszy. Dzisiaj naprawdę można korzystać z ogromnej ilości informacji i
kwestia
nie zawsze
świadomości tego, co się wybiera. Tak samo jak możemy, nie wiem, kupić płytę piracką albo oryginalną i jest wybór, to też możemy kupić zespół, który gra identyczny rodzaj muzyki, który chwali szatana i ten zespół, który chwali Boga.
Ten temat z tym piractwem, czy piracką, czy legalną, Marcin, u ciebie często powraca. Wiem, że twoim takim bólem jest, że wielu katolików łamie prawo. Właśnie to jest to. prawa nie łamie, ponieważ nie ma pewnych, są pewne luki prawne. Piracko nabywa piosenki, które są tworzone przez muzyków chrześcijańskich, oni klepią biedę, nie stać ich na nowe, na dobre nagłośnienie, stać ich na nowy sprzęt. To, co twoim jest bólem, i dalej siedzimy w niszy, w podziemiu, a ci, którzy, a inni po prostu, i nie możemy podjąć misji, która jest dla nas.
To też nie tylko piractwo, to też podejście odbiorców muzyki chrześcijańskiej. Ile razy, Łukasz, podejrzewam, staliście w takiej sytuacji katolicy i biorą pieniądze za granie? No ludzie. No.
A właśnie.
To co chodzi? Za Bóg zapłacić powinniście zagrać.
Tak.
Czy to... ja tylko jeszcze jestem świeżo po, nie tylko ja, ale cała Ameryka pewnie i trochę ludzi w Europie, którzy się tym interesują. Dwa tygodnie temu były rozdane nagrody Dove Awards. To jest odpowiednik Grammy, tylko że chrześcijańska
nagroda.
Czyli
taki muzyczny Oscar.
No powiedzmy, tak. I to rozdaje Akademia Muzyki Chrześcijańskiej właśnie. I można sobie wpisać w internecie Dove, D-O-V-E,
czyli tak jak mydło.
Tak jak mydło.
Tak mi się kojarzy.
I wyskoczą filmiki na YouTubie z rozdania tych nagród, z ceremonii. Zobaczcie, jak to wszystko się dzieje, jakim tam jest pełny profesjonalizm, jaki jest poziom artystyczny i w ogóle to wszystko.
To jeszcze...
Dlatego, że tam nawet muzyka chrześcijańska ma swoich obrońców prawnych, ma uwarowania prawne i na przykład, jeżeli byśmy wykorzystywali utwory Michaela W. Smitha albo zespołu jakiś, nie wiem, jeszcze inny, Paul Baloch, nawet podczas wieczoru chwały,
tak,
czy podczas spotkania w salce katechetycznej, oni korzystają z takich śpiewników, które sami rozprowadzają ci artyści i zaznaczają, co śpiewali, ile razy i potem płacą pieniądze za to. Bo no to jest konkretny zawód tych ludzi.
Oczywiście i to jest misja, a z drugiej strony jest to ze sprawiedliwości wynika. Oni temu poświęcają czas, oni może czasami zaniedbują swoje rodziny, albo nie mają czasu, by ich założyć, dlatego że się poświęcają tej misji. I teraz pytanie, dlaczego oni mają nie dostać pieniędzy tylko dlatego, że są katolikami, mają to robić za darmo, a ktoś, kto jest jakikolwiek pełni inny zawód, ma prawo, mają prawo żyć, mają prawo jeść.
Jeszcze
i,
jak.
I dobrze, ale... że nam dają satysfakcję. Że,
ale
że...
nikt nigdy, tak naprawdę, przepraszam, że przerwałem, nigdy nie słyszałem ani o żadnym dekrecie papieża, ani o żadnej wypowiedzi, konkretnym dekrecie biskupim, który nakazywałby muzykom katolikom grać za darmo, za Bóg zapłać.
Chociaż Marcin Pospieszalski w Serpelicach rok temu mówił, że jeżeli decydujesz się głosić Ewangelię grając na instrumencie, śpiewając, to nie spodziewaj się zysku.
Oczywiście,
że zaraz
tu też nie chodzi o zyski. Tak, tu nie chodzi o zyski, ale tu chodzi o głodne dzieci.
No, generalnie
głodnych muzyków.
Generalnie do ewangelizacji się dopłaca. To my to wiemy w akademickiej grupie.
Ale
kiedy mówi Robert Cudzich, lider, założyciel najstarszego zespołu w Polsce chrześcijańskiego, New Life Music, który mówi, że któregoś dnia obudził się i żona do niego mówi, słuchaj, nie mamy na chleb. Zespół, który nagrał kilkanaście płyt, który jest autorem większości piosenek, które śpiewamy na pielgrzymkach, na spotkaniach.
Wspaniali producenci.
Oni nie mają na chleb. No, to jest coś...
Niestety, taka jest nasza rzeczywistość i trudno powiedzieć,
ale
że ona się w Polsce
na poboczny zmieni, temat.
Ale tak krótko, bo ja bym chciał, żebym tym razem nie ksiądz, ale Maciej, wytłumacz, jak to jest z tym? Jak można pozyskać dobrą muzykę chrześcijańską, jeśli kogoś nie stać na wydanie 60 czy 80 zł, by kupić to w księgarni?
To znaczy ja...
Bo każdy mówi, że mnie nie stać, a chcę tego słuchać.
Znaczy, to jest ta kwestia przede wszystkim. Ja coś chcę mieć. W ogóle żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki i wszyscy chcą wszystko mieć. Najlepiej jak najmniejszym kosztem. Ja mam te raptem 23, prawie 4 lata, ale mam ten początki jeszcze tego czasu, kiedy można się było z kimś wymienić. Zwyczajnie wymienianie się jest fajne. Naprawdę można było do kogoś pójść i zamienić się po prostu.
Były przecież takie płytą. Nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy się spotykali właśnie właściciele różnych płyt, nie wiem, to na rynku czy przy rynku gdzieś było, że z pudełkami i tam ktoś przychodził, no dobra, masz to, ja ci daję to.
Właśnie, tak, dokładnie. Tak. I to był fajny ten. Teraz jest, żyjemy w czasie internetu, czyli wszystko się tak naprawdę, to są też dwie, ja jestem informatykiem, więc mam mnóstwo jakichś tam różnych źródeł, też muzycznych nawet. Mnóstwo kanałów na YouTubie, oficjalnych wydawnictw, producentów, wszystkich.
Gdzie można legalnie posłuchać,
tak,
nie grzesząc tym, że ja muszę to mieć. Muszę to mieć, czyli ściągam to na swój komputer i jestem posiadaczem
dokładnie
tego.
I słucham raz na rok.
Tak.
Ale to jest też ten problem, że dzisiaj ja chcę mieć muzykę, jutro ja będę chciał mieć samochód sąsiada. I co? Też ktoś mówi, że to jest, że to nie jest karalne. No, czy, że
ale,
to,
nie, znaczy, ale nie jest niewinne.
To jest karalne. No moment, są. Aborcja też nie jest karalna w niektórych państwach. Tak. U nas też w niektórych przypadkach jest dozwolona. Czyli
ale
co,
nie
można?
Jest niewinna.
No, ktoś powiedział kiedyś Maćkowi, gdy uderzyłeś tego przykładu, że...
Znaczy ja w ogóle zwykle oddzielam legalność od moralności, jeżeli chodzi o ten...
Super.
Bo owszem, to jest legalne. Przykład ten, o którym pewnie rozmawialiśmy dzisiaj rano. Zostało mi zadane bardzo proste pytanie. Jak skopiować z jednego komputera na drugi przez jakiś kabel, czy przez w ogóle jakkolwiek? Ja się pytam konkretnie po co? No ktoś chce skopiować jakąś muzykę czy filmy od kogoś tam. Ja mówię, to ci nie powiem. A ta osoba się zastanawia, no to ja chcę skopiować coś dobrego, coś oryginalnego, coś ten. I to jest takie jakby szukanie sobie wytłumaczenia jakieś.
I wtedy ty powiedziałeś, że to jest? Powiedziałeś, tak, że to jest nielegalne.
Tak, ja zawsze wychodzę z kwestią właśnie legalności, potem się pojawia właśnie to, że przecież to jest legalne. No i to jest dyskusja zupełnie myślana.
I wtedy powiedziałeś, bo mi rano mówiłeś, bo już widzę, że nie wiesz,
nie pamiętam,
powiedziałeś, że to jest jak aborcja, tak samo, nie zawsze jest karalna, a jest kwestia moralności, nie? Że to jest konkretny grzech. I ktoś mówi, a porównanie akurat nie najlepsze, bo zbyt skrajne, tak?
Aha,
święty Jakub czy święty Paweł mówi, jeżeli przestąpisz w jedno prawo, przestępujesz całe prawo. Nie ma, że podwójnego sumienia, to jest malutkie, a to jest większe. No, ale łamisz prawo albo nie łamisz prawa. Jesteś chrześcijanem albo nie jesteś. Mamy pretensje. Pierwsza podstawowa rzecz. To tylko kradzisz chleba w przypadku zagrożenia śmierci, czyli śmierci głodowej, jest nie jest grzechem. Poza tym, no właśnie to, co powiedziałeś, wszyscy muszą mieć i to już natychmiast. Wcale nie muszę mieć tej muzyki, a poza tym mogę ją mieć w uszach, włączając komputer, słuchając. Ja dzisiaj komputer staje się coraz bardziej standardem i nie jest luksusem życia.
Znaczy są też jest taka właśnie takie niszowe, undergroundowe zespoły tego, tak jak wspominał Łukasz, mnóstwo swoich piosenek udostępnia też na swoich stronach, są gigantyczne portale, które udostępniają muzykę, ja sobie sam jakiś czas temu ściągnąłem 4 czy 5 psalmów zespołu nikomu nieznanego, które grają rzeczywiście nie jakoś rewelacyjnie, prawda, nie są jakoś nie wiadomo jak niesamowicie dobrze wydani. Ale ja sobie tego słucham po prostu.
To szybko jeszcze wytłumacz, jak odróżnić, czy ten dany portal, czy dana witryna jest legalna,
to
czy
znaczy,
nielegalna, albo ściągnięcie.
To znaczy tak naprawdę uważam, że większość osób, które ściąga, tak naprawdę sami doskonale wiedzą,
że jest to nielegalne,
tak,
że
tak,
jest to
nie,
niemoralne.
To wcale nie jest takie
jest
trudne
do odróżnienia. To kradzież myśli czyjeś, kto poświęcił czas i kto pracował nad tym i kto zasługuje ze sprawiedliwości na wynagrodzenie.
Nie wspominając już o ogromnych kosztach studia, jakie się ponosi.
Naprawdę
są to dziesiątki tysięcy i wszystkim, którzy ściągają, chciałbym powiedzieć, że wydanie płyty, nawet tak niszowo, jak zrobiliśmy to z porozumieniem w przypadku płyty ON, to są koszta ponad 20 tysięcy złotych, które my nie mamy też z powietrza, my na to pracujemy.
I trzeba się nie tylko z tego...
Ale grając koncerty.
Grając koncerty.
A nie pracujesz w fabryce.
Tak, bo my
jesteś...
z tego żyjemy i tak to wygląda. Chciałbym też jeszcze wtrącić się. Nie ma już dzisiaj tak bardzo źle, jak nam się wszystkim wydaje. Nie ma tak, że za zachodnie płyty wszystkie płaci się 70 lub więcej złotych. Ja mam 2 czy 3 płyty pod rząd YouTube. Niestety, w tańszej może wersji, ale jest w tej chwili akcja zachodnia płyta polska cena. To jest jedna rzecz. Dwa, Kazik Staszewski udowodnił polskim wydawcom, że można wydać płytę, którą będzie sprzedawało się za 15 i mniej złotych i można zarobić na niej ogromne pieniądze. Po trzy, ja bardzo, bardzo mocno zachęcam, spróbujcie kupować płyty w Stanach. One nawet z wysyłką są dużo tańsze.
$14 kosztuje najnowsza składanka muzyki chrześcijańskiej uwielbieniowej.
Właśnie jeszcze w kwestii YouTube mi się tak też przypomniała sytuacja. YouTube wydając swoją ostatnią płytę, w całości udostępniła do przesłuchania na swojej oficjalnej stronie. Przez tydzień czy dwa można było sobie przesłuchać i ocenić, czy się chce, czy się nie chce i wtedy kupić, a nie...
Ale oczywiście w gorszej jakości.
To było na MySpace, tak?
Na oficjalnej stronie też.
I to było, no wiadomo, w MP328.
To jeszcze ja w swojej kwestii. I kończąc tą kwestię pirackiego nabywania jakiejkolwiek muzyki, nie tylko chrześcijańskiej, kto to robił, czy kto to robi, nie tylko, że powinien się z tego wyspowiadać, ale powinien zlikwidować to, bo jest to jakaś wartość, która wiadomo, że się nie odda w postaci, z powrotem przepompuje na ich stronę, przeleje, prześle i powinien to absolutnie zniszczyć. Inaczej byłoby to nie zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, byłoby to tak samo, jakby ktoś nakradł i się wyspowiadał i żył z tego, co nakradł. Dlatego absolutnie, proszę to usłyszeć i jakkolwiek, mówię to z pełną świadomością, jeżeli jakikolwiek ksiądz mówiłby to w sposób, tłumaczył, czy ktokolwiek, kto dla was ma autorytet, rozmywał ten temat i mówił, bo są takie sytuacje, absolutnie bierzecie to teraz, kto słucha, ma szczęście albo nieszczęście, od tego momentu będzie to świadomie łamał prawo i koniec z zabawą chrześcijaństwa, albo jesteś chrześcijaninem, albo masz spowiedź świętokradzką i powiedzmy to sobie szczerze, i nie ma drugiego prawa, nie ma drugiego jakiegoś moralisty w sutannie czy bez sutanny, który potrafi to inaczej wytłumaczyć. A tu trzeba jednoznacznie, to, że coś jest nielegalne, to nie znaczy, że jest moralnie dopuszczalne. Amen. Na razie dziękuję. Proszę bardzo.
Pojawiają się pytania od słuchaczy o konkretne,
teraz dajmy im czas.
O konkretne zespoły, czy to jest zespół chrześcijański, czy niechrześcijański.
Jeżeli uważacie, że... O dziwo, zeszliśmy, widzę, w tych SMS-ach z ciężkiej muzyki w kierunku
reggae. Więc
to
tutaj
tłumaczcie tak szybko, jeżeli znacie odpowiedź.
Na wszystkie zespoły na pewno nie potrafimy odpowiedzieć szybko, bo tego jest dużo. Pierwszy z brzegu, Wawa Muffin. Chrześcijański, niechrześcijański.
To znaczy... Nie, bo ja nie chciałbym bardzo jakoś
rozwijać, bo...
tak czy nie?
Wystarczy podejść bliżej sceny i powąchać, co pachnie na scenie. Bardzo łatwo wtedy określić, czy
nie każdy wie, że rozpoznaje zapach.
Ale ten zapach jest tak. Bardzo ostry i bardzo konkretnie rozpoznawalny. Ale taki rozpoznawalny. Tak.
Słuchajcie, gdzie szukać muzyki chrześcijańskiej, zespołów, gdzie się przekonać? Są portale w Polsce, które zajmują się muzyką chrześcijańską. Najbardziej taki standardowy to jest chyba KDM.
Marcin,
jednak.
To zaproś do jutrzejszej audycji i może trochę przygotujesz właśnie taki cały zestaw, przynajmniej tych kilku witryn. Może nie każdy.
Ja robię to co tydzień.
No właśnie, ja o tym wiem, ale może ci
A później słucham
pytanie.
Nawet w AGE ludzi. Słuchałaś Strefy Chwały? Słuchałeś Strefy Chwały? Nie. Mówię, no to czego słuchacie?
Jakie jeszcze pytania, które
stacji?
To znaczy, może dokończmy to o tych portalach.
Tak, KDM, czyli Klub Dobrej Muzyki, www.kdm.pl. Tam jest spis wszystkich zespołów, no może nie wszystkich, ale większości zespołów i to jest dobra wola tylko zespołu, żeby tam się pojawić i to nie jest czymś, jakąś ujmą, że będzie na tym portalu. Tak. Jest też, jeżeli macie pytania, wątpliwości, jest, jeżeli chodzi o zachodnią muzykę, jest taki portal ccm.pl od Contemporary Christian Music i tam nawet można porozmawiać z osobami, bo są dwie osoby, podane numery gadu-gadu, więc jeżeli macie pytanie, to możecie... I tam można kupować płyty.
Tak.
Właśnie, na tym portalu.
Bardzo dużo. Chciałbym ja jeszcze dodać też portal, z którym Porozumienie współpracuje. muzyka.bosko.pl. Tam obok też prezentacji samych artystów jest przeogromny przegląd darmowo udostępnionych przez artystów z podpisanymi umowami, czego jesteśmy żywym przykładem. Przegląd ogromny MP3-ek, tak, z twórczością muzyków chrześcijan. Naprawdę jest to bardzo
dla chcącego.
Opoka TV, mówiliście? Bo ja się na chwilę zamyśliłem.
Opoka TV?
Znalazłem wasze utwory, tutaj całą listę. Między innymi twój, amen. Czy nie wiesz o tym, że twój utwór jest Opoka TV?
To znaczy...
Będą płacić.
Nie, nie. O Pokatiwie zdaje się, że z nimi rozmawialiśmy na temat pomieszczenia.
No jest, porozumienie tytuł amen. I widzę tutaj ciebie w teledysku.
Słuchajcie, też na koniec jeden SMS, taki, który przeprowadzi nas przez chyba cały wachlarz muzyki. Doprowadzi nas do drugiej strony wachlarza. Szczęść Boże, mam na imię Magda. Moim zdaniem słuchanie ostrej muzyki, jak rock czy metal, nie wpływa pozytywnie na człowieka. Nie mówię tu o muzyce chrześcijańskiej czy chrześcijan. Często młodzież słucha i nie wie czego. Przekaz podprogowy jest niebezpieczny, ale niewielu jest świadomych jego istnienia. Chciałbym opowiedzieć o swoim doświadczeniu z innym rodzajem muzyki, mianowicie techno i trans. Jestem wrażliwa, a muzyka stanowi część mojego życia. Muzyka techno słuchana bardzo głośno, głównie na dyskotekach, wprowadzała mnie w stan, w którym nie byłam świadoma swoich czynów. Traciłam kontakt z otoczeniem. Te dźwięki wchodziły we mnie i odcinały mnie od ziemskiego świata. Nie wiem, co wtedy się we mnie działo. Skutki nie były dobre, głównie dla mojej czystości. I teraz po roku odcięcia się od tego typu muzyki nadal wpływa na mnie tak samo. Warto więc dowiedzieć się, czego się słucha i jakie może mieć to skutki. Jeszcze raz powtarzam. Muzyka jako produkt, piosenka, nie wiem, brzmienie gitary, czy brzmienie perkusji, czy jakiegoś jeszcze innego instrumentu, może wpłynąć na człowieka tylko w ten sposób, że się poczuje miło albo niemiło. Na stan duchowości nie wpływa brzmienie instrumentów.
Uwaga. I właśnie dzisiaj rano rozmawiałem o tym z Maćkiem, który jest tu w studiu i któremu proponowałem udział w tej audycji. Czy można, słuchając głośnej muzyki, czy dynamicznej muzyki, nazwę to tak delikatnie, jaką wy lubicie słuchać, czy można prowadzić głębokie życie duchowe? Maciek, co ty mi wtedy odpowiedziałeś? Albo co teraz po zrewidowaniu tego jesteś w stanie powiedzieć?
Ja nie widzę przeszkód jak najbardziej. Słuchając, właśnie to co Marcin powiedział, to jest dokładnie to, co Marcin powiedział. To jest kwestia tak naprawdę tego, czego my słuchamy. Ja zawsze w takich sytuacjach wyznaję zasadę, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie.
Chwalcie Pana.
Tak, dokładnie. Tak samo ja jestem w stanie chwalić Pana Boga, czy...
No to się troszkę zmieniłeś. Rano powiedziałeś, że jednak wpływa na rozproszenie na modlitwie.
Tego dużo słucha.
Szczególnie na modlitwie myśli, medytacyjnej. Słucha dużo.
Ale w czasie modlitwy nie może.
A jednocześnie chce prowadzić w swoim życiu codziennie na przykład medytację.
To ciężko jest wejść. To prawda, że w takich ten...
To jest kwestia proporcji w swoim życiu. Tak naprawdę
Jaką duchowość mieliby ci muzycy, którzy łoją na koncertach dwa razy w drugi dzień muzykę ostrą?
Są różnego rodzaju duchowości.
Ale to są katolicy.
Jest różnego rodzaju duchowość.
I dlatego właśnie chcę dokończyć swoją myśl, że same dźwięki nie mają wpływu na duchowość człowieka. Tylko co człowiek z tymi dźwiękami, artysta, robi? Komu je poświęca, swoją twórczość? Pisząc piosenkę, chce oddać hołd szatanowi, to słuchając takiej muzyki, my otwieramy się na rzeczywistość diabła.
Ja chciałem trochę inaczej, trochę o czym innym myślałem, bo to całkowicie z tobą się zgadzam, ale to co...
To znaczy mi chodzi też, ja odnoszę wrażenie, że chodzi o takie już takie typowo psychologiczne podejście, już nie wnikając w to, czy to jest chrześcijańska, czy niechrześcijańska, czy lekka, czy ciężka. Właśnie ja na przykład będąc po ignacjańskich, rzeczywiście...
Duża ilość dźwięków.
Tak, ignacjańskich, czyli rzeczywiście dużo ciszy, dużo milczenia. Tak, dokładnie. To nie ukrywajmy, po posłuchaniu jakiegoś cięższego, rzeczywiście jest mi trudno wejść.
To mnie tak samo drażni na przykład disco polo, tak jak wiele osób drażni metal. Ja z bardzo dużymi oporami wybiorę się na koncert chopinowski, bo ta muzyka na przykład mi nie odpowiada, prawda? A zupełnie łagodne brzmienia.
Ja chciałbym co do duchowości ignacjańskiej. My akurat mieliśmy takie doświadczenie w zeszłe wakacje grania na ignacjańskich dniach młodych w Starej Wsi, koło Brzozowa, na południu Polski. I mieliśmy niesamowite tak naprawdę doświadczenie, dlatego że przyjechaliśmy, rozłożyliśmy sprzęt, zrobiliśmy bardzo głośną próbę, bardzo delikatnie poproszono nas, żebyśmy popróbowali się za pół godziny, dlatego że właśnie jest w bazylice msza. Więc przerwaliśmy próbę, wróciliśmy na nią i zaczęliśmy orientować się, że tam było w większości gimnazjaliści i początek liceum, bardzo, bardzo mocno skupiona młodzież, bardzo rozważna, bardzo normalnie, wiecie, rozmawiająca, nie? I dopiero ogarnęliśmy, że oni właśnie są, że ich dni młodzieży to nie jest tylko spotkanie dwu czy trzydniowe, tylko oni najpierw mają tydzień rekolekcji ignacjańskich. I na moich oczach.
Na młodzieży z szkoły średniej?
Tak, na moich oczach moderatorzy jezuici. Na moich oczach moderatorzy jezuici tam wysypywali z worków telefony na chwilę, żeby skontaktować się z rodziną, że żyjemy, oddawany jest z powrotem telefon. Naprawdę. Bardzo, bardzo byłem pozytywnie zbudowany, bo pod scenę przyszło 500 osób, naprawdę, no dla nas bardzo młodych i ci ludzie autentycznie
śpiewali?
Przeżyli, przede wszystkim przeżyli słowa, które śpiewaliśmy i przeżyli modlitwy z nami. I dla mnie, ja się nawet, może nie tak, że chcę się tutaj teraz pocieszać, czy tam utwierdzać w tym, że my dobrze robimy, bo my zawsze modlimy się, żebyśmy nikogo nie skrzywdzili naszą muzą i żeby Pan Jezus był przed nami, nie? Natomiast byliśmy bardzo zbudowani tym, że ci ludzie po 7 dniach właśnie milczenia otworzyli się na tą muzykę, ale nie otworzyli się na nią tak, że się tylko studi, ale przeżyli modlitwę z nami i dla mnie jest to rzecz niepojęta.
7 dni budowali w ciszy jakoś duchowości, wszystko rozwalili w godzinę porozumienia.
No my naprawdę modlimy się za nich, żeby tak nie było.
Jeżeli ktoś jeszcze teraz ma jakieś takie pytanie, bo pytanie, szczęść Boże, mam pytanie, czy muzyki reggae też nie można słuchać? Można słuchać muzyki reggae. Można słuchać metalu, można słuchać Chopina, można słuchać poważnej muzyki, tylko przed włożeniem płyty do odtwarzacza zwróćcie uwagę, jak żyje twórca tej muzyki.
Otwórz oczy po prostu.
A można naprawdę wyczytać to. Można dokładnie. W komputerze sprawdzić.
Dokładnie.
Dzisiaj. To
jest... Otwórz oczy. Zobacz, co jest na okładce muzyki reggae. Jeden malutki listek i po prostu zostaw tą płytę. Popatrz na loga zespołów metalowych. Większość zespołów oddających cześć szatanowi gdzieś ma ukryty albo odwrócony krzyż, albo odwrócony pentagram.
Ukryty, które tak naprawdę jest widoczny, bo oni chcą to manifestować.
Centrum, tak, oczywiście. On zwykle jest centrum, ale czasem trzeba się przyjrzeć, bo te loga, one są bardzo
okręcone.
Bardzo tak misternie, tak, prawda, produkowane.
Chociaż teraz im bardziej jawny satanizm, to...
No, dlatego dobrze. Też no, po prostu trzeba otwarte oczy mieć. Nie,
nie to przestrzegamy nie jest tak, że... nikomu przed muzyką.
Słuchajcie muzyki jak najwięcej, bo to jest rzecz piękna. I dźwięki, tak jak Marcin mówi, one wpływają na naszą estetykę, wpływają na to, co odczuwamy, czy się radujemy, czy się
smucimy,
denerwujemy.
Czy popłaczemy sobie, bo wzruszyła nas struna
wiolinowa. Ale słowa to jest rzecz najbardziej istotna w tej muzyce. W muzyce grają przez chrześcijan, słowa są rzeczą najbardziej istotną. To jest słowo życia i mówię...
I świadectwo życia.
Kiedy my robimy też... Tutaj mam tekst z Księgi Sędziów, 2TM 2.3. Też ja nie dziwię się tym muzykom. Oni od zawsze żyją w świecie ciężkich gitar i nie jest dla mnie rzeczą w ogóle dziwną, że oni do tekstu, kiedy Izrael zwołuje zgromadzenie, a lud dobrowolnie zgłasza się do walki, przebudź się, Deboro. Nie dziwię się, że oni robią muzykę, która ma przebudzić, która ma podrywać do walki tak naprawdę. Mm-hmm.
I nasz czas niestety dobiega końca. Mamy 38 sekund do tego, żeby skończyć. Więc jeżeli mało wam tematów muzycznych, zachęcam jutro od godziny 16:30. Prezentacja zespołów chrześcijańskich chyba każdego stylu muzycznego, bo będzie i reggae, może być i trochę takiego, powiedzmy, techno, bo takiego stricte techno nie posiadamy, chrześcijańskiego, ale wiemy, że jest.
Chcę na koniec naszej audycji jeszcze, Marcinie, powiedzieć o jednym wydarzeniu kulturalnym, którego dzisiaj byliśmy świadkami. Otwarcie wystawy Nie bójcie się młodości o Janie Pawle II.
Niesamowita wystawa. Ja jestem w szoku.
Duża część zdjęć niepublikowanych nigdzie. Jedyny materiał filmowy z kajaków, kiedy Ojciec Święty był z młodzieżą, tego nigdy nie widziałem. Myślałem, że wszystko widziałem Janie Pawle II, bo wszystko się powtarza wielokrotnie w telewizji. Jedyny materiał filmowy z kajaków, kilkominutówka.
Papież w chustce.
Tak, w chustce tak. I w krótkich spodenkach. I to wszystko, znaczy jeszcze wtedy nie papież, nie? Biskup.
Tak, biskup.
I to wszystko w kaplicy Ducha Świętego, kaplica Duszpasterstwa Akademickiego przy ulicy Brzeskiej 37 w Siedlcach. Przez cały miesiąc, od dzisiaj do 13 czerwca, od godziny 10 do 18 za darmo.
I multimedialność.
Multimedialność, wiele ekranów, wiele różnych
rzeczy,
materiałów
które
filmowych.
Były własnością papieża.
Dokładnie.
Kajak wielki.
Zapraszamy
jest.
Was.
Rowery.
Już jutro, w niedzielę, kiedy chcecie, przychodźcie.
I to, co najważniejsze,
warto.
W centrum.
I w centrum
modlitwy.
Stylizowane miejsce modlitwy, takie wnętrze, gdyby
kościół w
kościółku. Mi to się kojarzy właśnie Korczynkura w Zasyżu.
Zapraszamy Was serdecznie. Wystawa o Janie Pawle II. Wystawa, która zorganizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury we współpracy z Duszpasterstwem Akademickim. Wystawa, która pierwszy raz była wystawiona rok temu na ulicy Franciszkańskiej 3 na dziedzińcu Kurii Biskupiej Krakowskiej. Później była w Bydgoszczy, Wrocławiu, a nasze miasto jest jako piąte chyba, czy szóste, które przez miesiąc będzie gościło tę wystawę. Więc wyróżnienie wielkie i więcej tego nie będzie. Zapraszamy serdecznie. Kończymy naszą audycję. Dziękujemy Tomkowi Gosce za realizację. Dziękuję w studiu wszystkim, którzy tak żywo uczestniczyli.
Audycja była o muzyce, tylko dwie piosenki puściliśmy.
Ale może ci, którzy się tym spodobało, sami zaczną słuchać tego i rozsądnie z tego korzystać, jeśli by było jakiekolwiek zagrożenie, czyli umiejętność korzystania. Na dobrą noc, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen. Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.